Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym wydaniu Politycznej Dogrywki. Dziś w audycji spróbujemy przybliżyć Państwu pojęcie popularne ostatnio nadmiernie, acz całkiem niejednoznaczne przecież, czyli polexit. To też dziś komentatorem i ekspertem jest pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam pana i witam Państwa.
Panie profesorze, zacznijmy od rzeczy formalnej, językowej, z angielska brzmiący polexit to?
No, per analogiam do Brexitu, czyli opuszczenie przez Polskę Unii Europejskiej. Wszakże jest tutaj inny kłopot, mianowicie w jaki sposób i w jakim trybie by się to odbyło, dlatego że zgodnie z polskimi przepisami do tego nie jest wymagane referendum, takie jakie odbyło się w 2016 roku w Wielkiej Brytanii. Zgoda Sejmu wyrażona bezwzględną większością głosów i podpis prezydenta.
Czy te podobieństwa na nazwie się kończą? Bo przecież nie ma porównania, mam wrażenie, z Wielkiej Brytanii i Rzeczpospolitej Polskiej na innych forach,
myślę, że tak się wyrażę. Porównania, przynajmniej każde porównanie ma sens o tyle, o ile że porównuje się rzeczy, które porównać się dadzą. Otóż sytuacja Wielkiej Brytanii ze względu na jej pozycję w świecie, no, wyspiarskie położenie, no, dosyć silne tradycje odrębności od kontynentu, no i też możliwości radzenia sobie po tym, co nazwiemy Brexitem, czyli wyjściem z Unii, są bez porównania większe niż w Polsce. I też nastroje społeczne są zgoła inne w Wielkiej Brytanii od wejścia do jeszcze wtedy EWG. Nastroje, które byśmy nazwali eurosceptycznymi, czy no, tymi, które kwestionowały przynależność do wspólnot europejskich, zawsze były silne i wpływowe. No, w Polsce środowiska, które opowiadają się za wyjściem z Polski z Unii, no to jeżeli chodzi o popularność polityczną, no to nie są środowiska wpływowe, a takie głosy są raczej na marginesie polskiej opinii publicznej.
Pan profesor wspomniał EWG, tam jeszcze sławetna Margaret Thatcher w 1984 roku bodaj wynegocjowała, czy też wywalczyła brytyjski rabat. Ale ja chcę wrócić do tego polexitu jednak, bo tutaj te podobieństwa najwyraźniej się kończą. Mało tego, wiadomo również, że taki sposób wyjścia jest możliwy dopiero od 2009 roku, czyli od traktatu lizbońskiego, a niektórzy mówią, że do innej Unii wchodziliśmy i tu akurat jest prawda. Tym bardziej, że ten polexit jest stałym straszakiem. Coś na kształt żelaznego wilka albo gorącego kartofla.
Znaczy, no nie ma wątpliwości, że to jest element wewnętrznej rozgrywki politycznej, której echa przenoszą się na zewnątrz.
Coraz bardziej żenującej, mówią obserwatorzy.
Znaczy, no żenujące, ale też trzeba pamiętać, że nośność tego rodzaju instrumentu walki politycznej wynika z tego, że zdecydowana większość Polaków jest, i to jest chyba bodaj jeden z najwyższych, albo w ogóle najwyższy odsetek w Unii Europejskiej, jest zwolennikami pobytu przynależności Polski do Unii Europejskiej i uważa, że to przynosi Polsce znacznie więcej korzyści niż ewentualnych strat czy kłopotów. No i na tym tle ta rozgrywka się, to hasło polexitu ma polityczne znaczenie na tle nastrojów społecznych i no jest od kilku lat dosyć mocno eksploatowane, czy w każdym razie wielokrotnie było eksploatowane i to na zasadzie znieczulenia, że im częściej się o tym mówi, tym mniejszą siłę rażenia tego rodzaju hasło posiada, ale też nie ma wątpliwości, że odgrzały je, no nazwijmy to najdelikatniej, nieroztropne albo wprost brednie, które opowiadali politycy obozu rządzącego, bo to były wypowiedzi, które no trudno nawet...
No premier Jarosław Kaczyński rzecz przeciął jednoznacznie, żadnego polexitu nie będzie...
Znaczy, no być może to było też element jakiejś gry, żeby na tym tle pokazać, że obóz rządzący takich zamiarów nie ma. No ale to te wypowiedzi były, no tak pan redaktor pewnie je zna, to były wypowiedzi niedorzeczne.
No niektóre tak, ale przecież,
pytanie,
ale przecież jest takie...
Te emocje, czy były rzeczywiście elementem pewnej gry? Tego nie wiem.
Panie profesorze, jest takie dawno zapomniane zdanie, zdroworozsądkowe, nawet nie pamiętam, kto jest jego autorem, że Polska powinna zostać w Unii Europejskiej do momentu, kiedy jej się to będzie opłacało. I tutaj właśnie mam przed sobą dane. Business Insider pisze, że przez 17 lat Polska otrzymała ponad 206 miliardów euro w przelewach z Brukseli, jednocześnie wpłaty nie przekraczają 70 miliardów euro. Czy to jest taki prosty rachunek?
Znaczy, no to jest rachunek cyfr, no, czyli tam ponad, grubo ponad 130 miliardów wychodzimy netto na plus. No ale to przecież każdy z nas, myślę, że słuchaczy jest takich wielu, którzy widzą, co pieniądze z Unii w naszym życiu czy w naszym otoczeniu zmieniły. To jest ten, powiedzmy, najbardziej taki najbliższy, namacalny ślad tego, że ta przynależność do Unii daje określone efekty. No bo wtedy trzeba by sobie postawić inne pytanie. Co by było, gdyby Polska członkiem Unii się nie stała? Jak wyglądałaby trajektoria jej politycznego i ekonomicznego bytu jako pewien alternatywny scenariusz? Pewnie byłaby znacznie gorsza niż w tej chwili, więc wracając do tego, o czym pan mówił, na razie Polska na tym no, sporo skorzystała i pewnie jeszcze skorzysta. I ten
Ale zbliża się do tego statusu płatnika?
Jasny.
Panie profesorze, bo są takie również obliczenia jakichś ekonomistów, którzy twierdzą, że około 80 centów z jednego euro, które przyznaje nam Unia Europejska, który w tych przelewach wraca w jakiś sposób na zachód.
No jasne, no dajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. No, jest w Polsce grupa ludzi, która wierzy w to, że Unia Europejska jest wyłącznie organizacją altruistyczną.
Ale
wracamy do kategorii interesu. No, przecież te pieniądze płyną do nas głównie od tych, którzy są płatnikami netto, czyli najbogatszych państw Unii z Niemcami na czele, bo one płacą najwięcej. I skoro płacą, no to rzecz jasna, widzą w tym także swoją korzyść. I nie ma w tym, myślę, że dla części, mam nadzieję, że dla większości naszych słuchaczy nie ma w tym nic złego. No bo trudno by sobie wyobrazić, żeby ktoś, jakieś bogate państwo unijne, czyli tak zwanej starej Unii, dawała pieniądze podatników, nie licząc zysków, przy czym te zyski, żeby była też jasność, to nie są tylko zyski, nazwijmy je czysto merkantylne, materialne, ale też zyski związane ze rozszerzeniem strefy stabilności w Europie i je często trudno wymierzyć w twardej walucie, ale to też jest element, który brano pod uwagę przy rozszerzaniu czy kolejnych rozszerzaniach Unii Europejskiej.
No właśnie, jeszcze został nam wątek prawny. Tutaj trzeba czytać traktaty. Ja zwykle noszę ze sobą traktat lizboński i szukam, gdy dyskutuję z kimkolwiek, a na przykład w dzisiejszym magazynie Gazety Lubuskiej jest obszerny i ciekawy wywiad z panią profesor Genowefą Grabowską, wybitnym prawnikiem konstytucjonalistą. A propos, mój znajomy ostatnio zakrzyknął: świat się kończy. Bartek Pierzchała, to moje drugie imię, pisze felietony i rekomenduje teksty w Gazecie Lubuskiej. Przepraszam za tę odrobinę prywaty, ale czy... prawne meritum. Kogoś interesuje jeszcze tych traktatów?
Myślę, że no poziom, czy polityka, a zwłaszcza polityka, która jest głęboko, a jest niewątpliwie zmediatyzowana, no bazuje głównie na emocjach, hasłach. No właśnie ten polexit jest swego rodzaju hasłem, szlagwortem, które budzi, może wzbudzić i budzi określone emocje. Mało kto to, co pan mówi, próbuje przebrnąć przez zresztą trudną, nudną i zawiłą literaturę prawną, czy już tym bardziej teksty aktów normatywnych, czyli traktatów, ale trzeba o tym mówić. Natomiast bazujemy na uproszczeniach, emocjach, które wzbudzają takie, a nie inne pożądane nastroje opinii publicznej i może w tym jest też problem, że to w jakiejś mierze zamyka poważną dyskusję na temat plusów i minusów, o czym żeśmy rozmawiali, przynależności Polski do Unii Europejskiej, ale tą utrzymaną w duchu realpolitik, a nie w duchu sentymentów czy chcieństwa.
No właśnie, takie są obszary w traktatach wyjęte spod jurysdykcji Unii Europejskiej, to jest jeden punkt. I druga rzecz to na końcu jednomyślność, cały czas w traktatach zapisane i niepodważone. I to jest chyba jakaś perspektywa.
No tak zbudowano EWG i Unię, przy czym no ta zasada jednomyślności jest w wielu sprawach wyłączona na rzecz zasady większościowej, tam jeszcze skalowanej w odpowiedni większość mieszkańców, większość państw, to różnie bywa, ale wszystkie fundamentalne sprawy, które dotyczą choćby zmiany traktatów, zapadają w Unii jednomyślnie.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za ten akcent jednak w jakiś sposób pozytywny na koniec. Pan profesor Jarosław Macała był dzisiaj gościem, ekspertem politycznej dogrywki. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pieszcha, a zrealizował Marcin Kosiński, a na następną dogrywkę zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Bardzo dziękuję również.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.